Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry Państwu, witam Panie Redaktorze.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgodził się na przejęcie przez Orlen Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Co ta decyzja oznacza dla klienta, szczególnie w tym trudnym czasie, jaki mamy, między innymi związanym z napaścią Rosji na Ukrainę?
Panie redaktorze, od 4 lat budujemy koncern multienergetyczny, od 4 lat wzmacniamy Orlen. Wzmacniając Orlen, wzmacniamy polską gospodarkę i to jest następny element. Jednym z tych elementów była Energa, były też mniejsze inne spółki. Teraz jest następnym elementem PGNiG. Oczywiście myśmy już rok temu składali wniosek do Komisji Europejskiej. Zwracaliśmy się z wnioskiem, by Komisja Europejska przesłała to do polskiego regulatora. To zostało przesłane do polskiego regulatora. No i polski regulator wydał decyzję w tym zakresie, którą przyjmujemy z wielkim zadowoleniem. Co to oznacza dla nas wszystkich? Oznacza dla nas wszystkich, że powstanie koncern, który będzie miał po pierwsze... bilans tego koncernu będzie na tyle duży, że będzie miał możliwość przeprowadzać transformacje energetyczne. A co za tym idzie? Po pierwsze, będą zbilansowane zakupy ropy, będą zbilansowane zakupy gazu. To jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli będziemy bardziej odporni dla wahania na rynków międzynarodowych. To jest ważne dla konsumenta. Następna rzecz, proces inwestycyjny. My w Polsce rozpoczęliśmy już duży proces inwestycyjny w źródła nisko- i zeroemisyjne. I ten proces pochłonie miliardy złotych. Źródła zeroemisyjne są bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o inwestycje, ale one po pierwsze zabezpieczają nas optymalną cenę energii, a po drugie generalnie dają nam również gwarancję bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli mówimy choćby o energetyce czy o paliwach, wtedy nie stosuje się paliw tradycyjnych w przypadku choćby nawet energetyki morskiej. Ale to kosztuje tak naprawdę miliardy i to przełoży się na kieszeń każdego obywatela tego kraju z czasem. I dobrze, że zaczęliśmy te procesy 4 lata temu, ponieważ dziś jeszcze bardziej mocniej sytuacja wojenna pokazuje, że te procesy... Dobrze, że zaczęliśmy 4 lata temu i trzeba je jak najszybciej skończyć i w tym roku na pewno te wszystkie procesy skończymy. Kwestia Lotosu to jest kwestią czerwca, lipca, to już jesteśmy na ostatniej prostej. No i w tym roku generalnie koncern również przejmie PGNiG i powstanie jeden wielki, zdywersyfikowany, zbilansowany koncert, który będzie nam zapewniał bezpieczeństwo.
Panie prezesie, a to połączenie z PGNiG w tym roku, a jakie warunki musi spełnić PKN Orlen, żeby było skuteczne?
Tam jest tylko kwestia operatorskie, czyli tam jest kwestia tylko i wyłącznie operatora PGNiG. UOKiK dał warunek zbycie aktywów operatorskich. I jeszcze raz podkreślam, czyli bycia operatorem na magazynach, ale nie majątku. Majątek dalej jest w ręku PGNiG-u, oczywiście potem będzie w rękach Orlenu, a zbycie dotyczy tylko kwestii operatorskiej nad tym magazynami, no ale sądzę, że to będzie również w polskich rękach.
No właśnie, słychać, że jest to w polskich rękach i musi to być chyba w polskich rękach, bo chyba Niemcy przekonują się o tym, że oddawanie zbiorników i magazynów gazu w inne ręce jest bardzo niebezpieczne, czyli na pewno polskie ręce.
Ale mamy oczywiście, mamy spółkę choćby nawet spółkę związaną z operowaniem gazu, czyli Gaz System, ona jest 100% Skarbu Państwa, ale też są inne spółki 100% Skarbu Państwa, więc tu w pełni będzie zabezpieczone bezpieczeństwo państwa. Każdy z tych procesów, panie redaktorze, czy też Energa, którą przejęliśmy, czy też Lotos, jest rozpatrywany nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również jest rozpatrywany pod względem bezpieczeństwa państwa, a ponieważ swoją drogą biznes biznesem, ale za tym właśnie takim dużym biznesem kryje się bezpieczeństwo państwa i to jest bardzo szczegółowo właśnie na to zwracamy uwagę.
A jak ten polski koncern, ten wielki polski koncern multienergetyczny może wpłynąć w przyszłości i jaką rolę odegrać w zabezpieczeniu dostaw paliw nie tylko do Polski, ale i do państw Europy Środkowo-Wschodniej, bo PKN Orlen operuje na wielu rynkach?
Panie redaktorze, myśmy już odegrali bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i pragnę podkreślić, że to choćby nawet zbilansowania zakupu ropy. Dziś my nie tylko ropę kupujemy dla Polski i będziemy kupować dla Polski, ale kupujemy dla rafinerii w Morzejkach, czyli dla Litwy, Łotwy, Estonii, części rynku ukraińskiego. Kupujemy ropę dla państwa czeskiego, ponieważ mamy tam dwie jedyne rafinerie. Zaopatrujemy rynek czeski, słowacki, część rynku węgierskiego, część rynku niemieckiego, więc przede wszystkim od 4 lat zaczęliśmy proces dywersyfikacji dostaw ropy. I dzięki właśnie temu procesowi dziś jest jesteśmy rafineriami niezależnymi od kierunku wschodniego, to jest od kierunku rosyjskiego. I to jest bardzo ważne, ponieważ mamy na takim wysokim poziomie przeprowadzony proces dywersyfikacji dostaw ropy, że jesteśmy w pełni zabezpieczeni. I nawet gdy wypadek sankcji czy innych zdarzeń nie popłynie drużbą ropa, to mamy możliwości, z których korzystamy. I takie możliwości testowaliśmy już w roku 2019, kiedy 46 dni ropa nie płynęła drużbą z powodu kryzysu chlorkowego, zanieczyszczenia chlorkowego i potrafiliśmy utrzymać wszystkie rafinerie i pracę na 100%. W związku z tym cały czas też zwiększamy dostawy z innych kierunków i to niezależnie od wojny, bo taki projekt przygotowuje od 4 lat, bo badania nad różnymi gatunkami ropy, na dobraniu odpowiednich koszyków alternatywnych rop, które mogą zastąpić ropę, choćby repko, trwają co najmniej 1,5 do 2 lat. To nie jest proces szybki, ale dobrze, że odrobiliśmy to zadanie i dzisiaj mamy rozliczne kontakty w wielu krajach na świecie, podpisanych wielu umów, na mocy których możemy zwiększać dostawy. Nawet ostatnio ta kwestia warunków zaradczych, która dała nam komisja w sprawie Lotosu, to nie jest tylko wydzielenie tej rafinerii tu właśnie gdańskiej, która została wydzielona, ale odsprzedanie 30%. Odsprzedanie 30% gwarantuje nam pełne zarządzanie tą rafinerią, a dziś na całym świecie wchodzi się w różnego rodzaju JV, by współpracować. Ale ta umowa nie dotyczy tylko 30% aktywów Lotosu. Również druga umowa, która jest zawarta, to jest zwiększenie dostaw ropy do naszego systemu do 400 tysięcy baryłek dziennie. To jest około 20 milionów ton ropy rocznie, a pragnę podkreślić, że cały koncern we wszystkich rafineriach przerabia 26 milionów ton ropy, a w Polsce przerabiamy 26 milionów ton ropy. Więc w razie jakiegoś większego problemu my bez problemu możemy przekierować kierunek całkowicie dostaw ropy do Polski, by czuć się bezpieczny.
Panie prezesie, właśnie, a jak w tej chwili wygląda fuzja z grupą Lotos? Bo tam chyba Komisja Europejska będzie wydawała jeszcze jakieś zgody.
Myśmy złożyli, mamy partnerów w warunkach zaradczych. Ci partnerzy, oczywiście wszystkie wnioski poszły do Komisji Europejskiej. Czekamy teraz na decyzję i po decyzji mamy dosłownie parę miesięcy czasu, 3-4 miesiące do 6, żeby generalnie w pełni operacyjnie przejąć grupę Lotos. I to, co podkreślam, i tu muszę z wielką stanowczością podkreślić, że ta fuzja to nie jest żadną prywatyzacją. Ta fuzja jest przejęciem koncernu przez koncern narodowy, zwiększeniem akcjonariatu państwa w koncernie narodowym, którym jest Orlen, pod kątem generalnie, pod kątem przeniesienia tak naprawdę aktywów, bo jest to połączenie poprzez przeniesienie. Ale oczywiście też są inni partnerzy w tej fuzji, którzy na wniosek komisji muszą uczestniczyć.
No właśnie, politycy na przykład Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele biznesu na Pomorzu twierdzą, że to jest rozbiór Lotosu wręcz. Tak mówi europoseł Janusz Lewandowski. Rozbiór Lotosu to nie jedyny przykład, jak rząd PiS zachowuje się na terenie Krynobrnego Pomorza. Zachowuje się jak kolonizator. Czy pan myśli, że jeszcze mogą być kolejne próby udaremnienia tej fuzji Orlenu z Lotosem?
No, niestety, no, nie ma określenia, ale staram się używać normalnych określeń, ale trudno odnosić się do tak nieodpowiedzialnego, niepoważnego bełkotu tego człowieka. Ale ja może muszę parę słów tu na ten temat powiedzieć. Panie redaktorze i szanowni państwo, połączenie Orlenu z Lotosem jest konieczne dla bezpieczeństwa państwa. Lotos sam w sobie nie ma możliwości funkcjonowania, ponieważ będą wchodzić alternatywne paliwa. Lotos jest tylko rafinerią, która ma mały przerób. Lotos jest rafinerią, która nie ma petrochemii, nie ma energetyki i czas Lotosu generalnie przy dzisiejszej transformacji jest krótki. Natomiast pan Lewandowski opowiada głupoty, a zapomniał sobie, że jest współczesnym politykiem i niedawno jeszcze twierdzono, że trzeba Lotos prywatyzować, kwestia sprywatyzowania go Rosjanom, kwestia generalnie, kwestie łącznie z panem Aziewiczem, niejednokrotnie w tym zakresie wypowiedzi pana byłego prezesa Olechnowicza, który stwierdził poprzez PAP w 2005 roku, że w 2010 roku zamknie się proces prywatyzacji. Wtedy chcieli całkowicie Lotos prywatyzować, jak wiele, wiele spółek w Polsce, które pan Lewandowski praktycznie swoimi decyzjami położył. W związku z tym jakiekolwiek wypowiedzi w ten sposób są nieuprawnione. Lotos generalnie przechodzi w ręce polskiego koncernu, to jest po pierwsze. Warunki dała nam Komisja Europejska, które są na tyle optymalne, że możemy je spełnić. Rafineria jest wydzielona i do rafinerii dopuszczamy strategicznego inwestora, największego producenta ropy na świecie, jedno z największych firm na świecie. W 30% Dziś Lotos też nie jest 100% Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa ma 52%. Pozostały akcjonariat nie jest generalnie Skarbu Państwa. A my przejmujemy praktycznie cały Lotos. Będzie wymiana akcji na akcję Orlenu, więc on będzie w 100% nasz, a tylko 30% rafinerii będzie w rękach saudyjskich. To gwarantuje nam bezpieczeństwo, bo jeszcze jest umowa na rozwój petrochemii. Teraz kwestia stacji. Pan Lewandowski straszy MOL-em. Pragnę zaznaczyć, że MOL jest spółką akcyjną i nie ma co straszyć MOL-em, ponieważ w warunkach zaradczych otrzymaliśmy decyzję, że część stacji musimy zbyć. To jest normalną rzeczą, ponieważ nie będziemy mieć stacji koło stacji, bo to powoduje kanibalizm stacji. W związku z tym sprzedajemy 400 stacji, ale kupujemy, czyli praktycznie wymieniamy się. Kupujemy 200 stacji w regionie i to 200 stacji kupujemy od MOL-a. I to 200 stacji ma podobny zysk operacyjny jak to 400. I te stacje są na Węgrzech i również na Słowacji. Za pozostałą kwotę kończymy negocjacje na nabycie następnych stacji w regionie. Po pierwsze, stacje, które będą MOL-a w Polsce, są zabezpieczone. Mamy prawo pierwokupu w razie czego. Po drugie, panie redaktorze, oprócz prawa pierwokupu jest podpisana umowa długoterminowa na dostawę paliw do tych stacji z naszych rafinerii, czyli z ropy saudyjskiej. Więc szukanie jakichkolwiek Rosjan, to jeszcze pan Lewandowski powinien mieć tą wiedzę, że MOL jest obecny od 20 lat w Polsce, bo jest taka firma Slovnaft i to jest firma własności MOL-a, która ma 90 stacji w Polsce. W ogóle w Polsce mamy około 8 tysięcy stacji, to jak 400 stacji, które ma obowiązkowo brać paliwo w koncernie Orlen, może zachwiać bezpieczeństwem państwa. Więc to są opowieści człowieka, który doprowadził do dzikiej reprywatyzacji i cały majątek poszedł generalnie, w większości poszedł. Ja już nie chcę mówić o tajemniczych Katarczykach, którzy byli jak Yeti. Każdy wie, że Jeza nikt go nie widział. Wielu, wielu innych inwestorów, których nie do końca przedstawiono. I ci ludzie mają w ogóle czelność w ten sposób się wypowiadać. Ludzie, którzy większość majątku sprywatyzowali, nie sprywatyzowali. Rozsprzedali go na dziko.
W jednym z felietonów na łamach Gazety Gdańskiej redaktor Marek Folmera przypomina słowa Donalda Tuska, który mówił, nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Jak pan ocenia zachowanie Donalda Tuska, który wtedy mówił, że w ogóle nie ma żadnych przeszkód, a teraz jakby nie zgadza się z decyzjami Komisji Europejskiej, która wydała zalecenia.
Wie pan, no to jest taka hipokryzja, bo to jest tak. Wie pan, ubrał diabeł ornada, ogonem nam przedzwoni. Chcę panu powiedzieć, do niedawna, mówiąc zupełnie szczerze, nie przeszkadzało Donaldowi Tuskowi Nord Stream 1, Nord Stream 2, nie przeszkadzało mu generalnie kwestie Lotosu, bo to nie była tylko rozmów na temat Lotosu, były też rozmowy na temat rafinerii w Morzejkach, do pozbycia się i to nie było problemu, żeby inwestorem nawet był Rosjan. Teraz ci ludzie, którzy, podkreślam, są współczesnymi politykami, oni nie są politykami, którzy rządzili 100 lat temu, to są współcześni politycy, nagle zaczynają być bardziej papiescy niż papież. Nagle w pierwszej kolejności wrzeszczą nie dla rosyjskiej ropy, Nie dlatego. Przecież to nie dla rosyjskiej ropy, a blokują proces połączenia Orlenu z Lotosem, byśmy nie wprowadzali saudyjskiej ropy. Bo ten proces polega na tym, że nie tylko jest połączenie, ale również jest umowa długoterminowa na dostawy saudyjskiej ropy. Czyli jednym słowem są przeciw dostawom rosyjskiej ropy, a z drugiej strony blokują proces połączenia. No dzięki Bogu, że no nie mają siły w tym zakresie przebicia, bo nawet Senat, który jest praktycznie generalnie większości Koalicji Obywatelskiej w tym zakresie, przyjął stanowisko odrzucając kwestię protestowania i blokowania fuzji Orlenu z Lotosem. Więc nawet nie przekonali swoich senatorów, bo ten proces ma w pełni uzasadnienie biznesowo-gospodarcze. I to jest w polskiej racji stanu, panie redaktorze i szanowni państwo. To jest w polskiej racji stanu, bo inaczej stanie się z Lotosem to samo, co stało się ze stoczniami. I doskonale tu ludzie na Pomorzu o tym pamiętają. I właśnie kwestie stoczni, kwestie dzikiej reprywatyzacji, to jest twarz właśnie tych panów, którzy teraz się wypowiadają.
Panie prezesie, jeszcze o cenach. Paliw Orlen w tym tygodniu 2 razy obniżył ceny. Efekt był widoczny, jest widoczny na stacjach benzynowych. Czy w następnym tygodniu możemy się spodziewać kolejnych obniżek na giełdach światowych i w Polsce i na stacjach Orlenu?
Tu muszę panie redaktorze wytłumaczyć. My robimy wszystko, żeby te ceny obniżać. Proszę zobaczyć, stacje Orlenu są jedne z najbardziej konkurencyjnych stacji. Mimo to, iż na całym świecie kupujemy wszyscy za podobną cenę ropy, w Polsce jest najtaniej. Ale na cenę ropy, jak to niektórzy mówią, baryłka leci do dołu, kosztuje $100. No to, że $100 to ona rekordowo kosztuje, bo w normalnym czasie ona kosztuje $60-70. Ale jeszcze jest następny czynnik, to jest to, że Polacy i hurtownicy płacą w złotówkach, a my za ropę płacimy w dolarach. W związku z tym to jest koszt waluty, który jest bardzo duży, bo proszę zobaczyć, dziś jest dolar powyżej 4,20. Proszę zobaczyć, jaki jest koszt dolara. To jest jedna sprawa. Kwestia biododawków, kwestia tank transportu morskiego. To wszystko poszło 70% do góry. Ale jesteśmy odpowiedzialną firmą, widzimy światełko w tunelu i będziemy te paliwa obniżać. Sytuacja powoli zaczyna się na tym rynku paliwowym stabilizować. To jest jeszcze nie na tyle, byśmy mówili, że jest ustabilizowana. Tu nikt nie przewidzi sytuacji, jaka może się rozwijać na Ukrainie. A Ukraina ma bardzo wielki wpływ na gospodarkę, ale i na gospodarkę światową, bo to jest kwestia sankcji, Rosji. To nie jest tylko kwestia w ogóle Ukrainy i gospodarki ukraińskiej. W związku z tym trudno przewidzieć. Ale widzimy światełko w tunelu i powoli obniżamy te ceny. I mam taką nadzieję, że nadal będziemy je obniżać, bo chcemy iść w tym kierunku, ponieważ, tak jak mówię, jesteśmy odpowiedzialną firmą i doskonale sobie zdajemy sprawę, że rozwój gospodarki w Polsce jest również rozwojem Orlenu, który jest już koncernem multienergetycznym.
I oby to światełko w tunelu było, żebyśmy mieli coraz niższe ceny paliw na stacjach benzynowych. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.